dzisiaj nie z listu apostoła Pawła do Koryntian, troszeczkę inny temat. Gdybyśmy zastanawiali się nad znakiem rozpoznawczym Kościoła, może w pierwszej chwili przyszłoby nam do głowy rybka albo krzyżyk na szyi. Gdybyśmy zastanawiali się nad znakiem rozpoznawczym pierwszego Kościoła, może trzeba by sięgnąć do Dziejów Apostolskich wtedy i odświeżyć sobie i przypomnieć i być może tym znakiem rozpoznawczym w naszych głowach byłaby moc Ducha Świętego, to znaki, cuda dokonywane przez apostołów, przez diakonów, przez różnych wierzących. Ale gdybyśmy tak zatrzymali się na dłużej i pomyśleli tak naprawdę, co było znakiem, jakie były znaki pierwszego Kościoła, oprócz znaków i cudów, oprócz prześladowań, co wyróżniało Kościół. I pomyślałem, że jedna cecha, nie jedyna, ale jedna spośród kilku przynajmniej, wyróżniająca Kościół, to była radość, która pojawiała się w życiu wierzących. W 13 rozdziale Dziejów Apostolskich 52 ten jeden werset mówi, że uczniowie w Antiochii Pizydyjskiej byli pełni radości i Ducha Świętego. W pierwszym liście do Tesaloniczan, 1 rozdziale, 6 wersecie czytamy: wy staliście się naśladowcami naszymi Pana i przyjęliście słowo w wielkim uciśnieniu z radością Ducha Świętego. Kiedy patrzymy na Kościół Dziejów Apostolskich, jedna z niezwykłych cech, która pojawiała się, ona była widoczna, to nie była jedynie wewnętrzna radość, oni na zewnątrz byli smutni, ale w środku się cieszyli. Bo ten, który opisywał, to ewangelista Łukasz, nie miał wglądu w serca. Natomiast patrzył na społeczność, patrzył na poszczególnych ludzi, patrzył na całość i widział, że uczniowie byli pełni radości i Ducha Świętego. I nieprzypadkowo, można przypuszczać, radość i Duch Święty występują ze sobą razem. Byli pełni radości i Ducha Świętego, przyjęliście słowo w uciśnieniu z radością Ducha Świętego. A jak pamiętamy list do Galacjan, 5 rozdział, mówiąc o owocach przebywania czy działania w wierzącym Ducha Świętego, jest radość. A więc radość była jednym z rozpoznawalnych znaków. Ona nie była jedynie odpowiedzią, takim przywitaniem czegoś nowego. To nie była taka reakcja związana z tym, tak jak kupujemy nowy samochód, wchodzimy do nowego mieszkania, a oni doświadczyli czegoś nowego, czegoś innego. Ktoś ich zaprosił do nowej grupy, do czegoś nowego, poczuli się wyróżnieni. Radość była działaniem Ducha Świętego, związanym z wieloma rzeczami, począwszy od odpuszczenia grzechów, poprzez właśnie działanie Boga w człowieku, który sprawiał, że to, co wewnętrzne, promieniowało na zewnątrz. To nie było coś wyuczonego, to było wnętrze promieniujące na zewnątrz. To nie było tylko wnętrze, to nie było tylko zewnętrze, to było wnętrze promieniujące na zewnątrz. Działanie Ducha Świętego sprawiające radość, która od środka, wypełniając, przelewała się na zewnątrz. I było to widoczne w mówieniu, w postępowaniu, w gestach, w odnoszeniu się do siebie nawzajem. Radość. I my wiemy, że radość w Biblii nigdy nie była synonimem śmiechu, bo radość jest czymś znacznie głębszym niż śmiech. I każdy, kto choć troszeczkę zastanawia się nad życiem, wie o tym, że ludzie pełni smutku potrafią być bardzo weseli na zewnątrz, że dzisiaj, czy w ogóle przez odkąd świat światem, ludzie spotykają się po to, żeby upić się, żeby pożartować, rubaszne żarty, dużo śmiechu, ale potem bardzo często z takim smutnym sercem wracają do swojej rzeczywistości. Rozerwali się na chwilę, poczuli się lepiej, raźniej, towarzystwo, śmiech, ale potem wraca się, tak jak mówią, do szarej rzeczywistości. Ale kiedy patrzyliśmy na uczniów Dziejów Apostolskich, to szara rzeczywistość, a nawet trudna rzeczywistość, bo list do Tesaloniczan mówi o przyjęciu słowa w wielkim uciśnieniu, a więc pośród prześladowań. Ta rzeczywistość była niezwykła, ona była kolorowana przez Ducha Świętego. Nadzieja rozlana przez Ducha Świętego i radość, która pośród zewnętrznych trudów, serce przemienione wewnętrznie promieniowało na zewnątrz. Ponadnaturalne dotknięcie samego Boga we wnętrzu człowieka. Nie wiem, czy wiecie, że wielu komików to bardzo smutni ludzie. To warto o tym pamiętać, że wielu komików, wielu ludzi, którzy rozbawia innych ludzi, to są bardzo smutni ludzie. Nam się wydaje, że nie są smutni. Słyszałem niedawno takiego aktora, zapewne kojarzycie, Robin Williams. Bawił bardzo wiele osób. Sam lubiłem bardzo jego filmy, był sympatyczną postacią. Oprócz tego, że sam postanowił zakończyć swoje życie, że nie wytrzymał, mówi się pod presją choroby, która go coraz bardziej ograniczała, ale słyszałem też relacje i nie pamiętam, czy ta kobieta była scenarzystką, czy kimś tam, kto pomagał mu przy kreowaniu roli. Film, zdaje się, nazywał, to było Noc w muzeum? Chyba przy drugiej części. Nie potrafił w stanie, on, który zabawiał ludzi w tym filmie, nie potrafił grać, opierał się o nią i płakał, że nie radzi sobie. Więc my wiemy, że śmiech, że zabawianie innych ludzi czasem stanowi przykrywkę dla bardzo smutnego serca, ale Bóg nie daje nam śmiechu. Bóg daje nam serce pełne radości, co przejawia się uśmiechniętą buzią. Może się tak przejawiać, ale nie o samą uśmiechniętą buzię chodzi, ale o wnętrze przemienione i napełnione radością, które promieniuje na zewnątrz, serce dotknięte przez Boga. Kiedy, jak czytaliśmy niedawno, Rzymianie, wierzący ludzie z kościoła w Rzymie, spierali się między sobą, judeo-chrześcijanie i pogano-chrześcijanie, o to, co należy jeść i to, czego nie należy jeść, czy trzeba przestrzegać prawo, czy nie należy przestrzegać prawo, kto jest lepszy. Apostoł Paweł spojrzał na nich tak jakby z boku i powiedział, tak jakby chciał powiedzieć, słuchajcie, chyba coś wam się pomyliło. Królestwo Boże to nie są te spory wasze o to, co można jeść, co można pić i czego nie można jeść i czego nie można pić. Królestwo Boże to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. To jest Królestwo Boże. I tam, gdzie jest sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym, tam jest obecne Królestwo Boże. I tego nie da się wyprodukować i tego nie da się niczym zastąpić i można zrobić show, można zrobić wszystko pięknie, przyciągające oko ludzkie nabożeństwo, ale Królestwo Boże, obecność Boża w Kościele, tego nie da się wyprodukować, tego nie da się sfabrykować czy zastąpić czymś innym, to Boża obecność przejawiająca się przez sprawiedliwość, pokój i przez radość. Przy okazji świąt Bożego Narodzenia bardzo często czytamy jeden fragment z Księgi Izajasza z 9 rozdziału. Czytamy, że lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie, nad mieszkańcami krainy mroków zabłyśnie światłość. Drugi werset tego rozdziału mówi: udzielisz mnóstwo wesela, sprawisz wielką radość, radować się będą tobą, jak radują się w żniwa, jak się weselą przy podziale łupów. I piąty werset pokazuje powód: albowiem dziecię się narodziło, syn jest nam dany, spocznie władza na jego ramieniu i nazwą go Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju. Spotkanie z Bogiem, Boże działanie, narodzenie pańskie, drugie przyjście Jezusa Chrystusa. Słowo Boże mówi, to jest powód radości. Boże działanie przejawiające się w ten niezwykły sposób. To radość, ono powoduje radość. Jeśli przychodzę do Boga dzisiaj, kiedy rozważam to, że cudowny doradca i Bóg mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju jest nam dany, stał się człowiekiem na wyciągnięcie ręki, to dzisiaj mamy już udział w tym, możemy mieć udział w tym, w tej ponadnaturalnej radości. Kiedy zrealizuje się druga część tego proroctwa, to jeszcze więcej radości. Ta druga część proroctwa to drugie przyjście Jezusa Chrystusa i zrealizowanie tego wszystkiego, o czym mówi tutaj Księga Izajasza, o czym mówi prorok Izajasz. Spotkanie z Bogiem to doświadczenie radości. A teraz przyjrzyjmy się faktom. Kiedy człowiek przychodzi do Boga, to co słyszy, co czuje? Bóg pozbawi cię wszelkiej radości. Bóg zabiera radość. On tak jakby Bożym zadaniem, on ci zabierze wszystko z życia, co daje radość. Kiedy przyjdziesz do Niego, kiedy to, co mnie powstrzymywało od Boga, żeby przyjść do Niego i żeby opamiętać się, to Bóg zabierze mi fajki, Bóg zabierze mi alkohol, Bóg zabierze mi marihuanę, Bóg zabierze mi jakieś inne rzeczy, zamknij mnie w takiej rameczce i już będę taki smutny. Siedział, Bóg pozbawi mnie tego wszystkiego, co niesie frajdę. Ale to jest kłamstwo diabelskie. Jedno z największych kłamstw diabelskich, że Bóg jest Bogiem, który zabija radość. Jeśli wydaje się nam, że Bóg jest Bogiem, jeśli dzisiaj po wielu latach wciąż myślę, że Bóg jest Bogiem, który zabija radość, to jest to największe kłamstwo diabelskie, czy jedno z największych, które diabeł wymyśla sobie, żeby odciągać ludzi od Boga. Postawi inną tezę, skrajnie przeciwną. Nie ma prawdziwej radości bez Boga. Nie ma. Bez Boga można doświadczyć chwilowego uniesienia, można przeżyć: zakochałem się, kupiłem nowy samochód, mam nowe mieszkanie, coś dostałem awans, urodziło mi się dziecko upragnione, ktoś został uwolniony od choroby, przeżywam na chwilę uniesienie. Na chwilę. Takie podejście do życia rodzi to, co czasem my ludzie wierzący nawet lubimy słuchać. W życiu piękne są tylko chwile. I nasycamy się taką melodią, że w życiu są piękne tylko chwile. No właśnie. Jeśli moje życie jest daleko od Boga, a moja radość jest związana tylko z nową ekscytacją, bo już do starej się przyzwyczaiłem, już i do samochodu się przyzwyczaiłem, i do mieszkania się przyzwyczaiłem, i do żony, i do dziecka, i do tego awansu, który dostałem, już do wszystkiego zdążyłem się przyzwyczaić. W życiu piękne są tylko chwile. Ale nie tak jest z człowiekiem wierzącym. Udzielisz mnóstwo radości i wesela. Sprawisz radość, radować się będą przed Tobą, jak radują się w żniwa, jak radują się przy podziale łupów. Izajasz porównuje to właśnie do takiej eksplozji radości ludzi, którzy nie mieli i nagle mieli, ale on mówi, że Bóg daje jeszcze większą radość, prawdziwą radość, przepełnia serce. Radość, która może wypełniać serce człowieka, nawet wtedy, kiedy ogarniają go te smutne chwile, kiedy przychodzą, kiedy przychodzi uciśnienie, kiedy przychodzi doświadczenie, kiedy przychodzi próba. Bóg udziela radości. Bóg daje, potrafi wypełnić serce. I tego nie da się sfabrykować, tego nie da się podrobić. To jest związane z relacją, ze źródłem radości i ze źródłem pociechy i życia. Przeżywamy choroby, doświadczamy problemy. I rozmyślnie fragment do modlitwy wziąłem z początku drugiego listu do Koryntian, gdzie apostoł Paweł pisze, że był w bardzo trudnym położeniu, że myślał, że już po prostu on i jego pomocnicy są skazani na śmierć, że śmierć jego jest postanowiona. Było bardzo źle. Ale Bóg go wybawił. Ale nie tylko wybawił, zanim go wybawił, już napełniał jego serce pociechą. Już napełniał jego serce siłą, tą nadzieją, zachętą. Wypełniał go radością. Pomimo tego, że spodziewał się, że jego los jest przesądzony, Bóg napełniał jego serce tym wszystkim. Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia, Bóg wszelkiej pociechy. Gdzie mam iść po pociechę? Mam sięgnąć po alkohol? Mam sobie kupić nowy samochód? Mam wymienić żonę? Gdzie mam pójść po radość, żeby doświadczyć? Człowiek wierzący powinien wiedzieć, gdzie pójść. Do Ojca Miłosierdzia, Boga wszelkiej pociechy, który pociesza nas we wszelkim utrapieniu naszym. Po co? Abyśmy potem tych, którzy przychodzą przez utrapienia, mogli pocieszyć. Abyśmy my stali się narzędziami, Bożymi rękami, Bożymi ustami do pocieszania tych, którzy doświadczyli podobnych rzeczy. Doświadczamy smutków, ale nie możemy pozwolić, aby smutki ogarnęły nasze życie. Doświadczamy problemów, ale nie możemy pozwolić, aby to wszystko zawładnęło naszym życiem i stać się człowiekiem, który ma ciągle spuszczony nos na kwintę, który widzi sam niedostatek. Taki był Asaf. On rozejrzał się dookoła pośród siebie i co zobaczył? Zobaczył ludzi bezbożnych, którzy imprezują, którzy mają wszystkiego pod dostatkiem i mogą naprawdę, wybaczcie za słowa, te kolokwializmy, że balują ciągle, mają wszystko. On patrzył na siebie i kiedy porównywał swoje życie i patrzył na innych, mówi, to beznadziejnie jest chodzić z Bogiem, tylko smutek i smutek. A oni mają wszystko. Co mi po mojej pobożności? Kiedy tak na dobrą sprawę patrzę na bezbożnych i mają się znacznie lepiej niż ja, który jestem pobożnym, dopóki nie zatrzymał się, dopóki nie spojrzał na siebie i pomyślał, stop, jestem jak takie dzikie zwierzę. Zatrzymał się i zaczął myśleć. I zobaczył na ludzi, być może zobaczył kres jednego czy drugiego. Zobaczył, jak odchodzą, że są jak para, która przemija i bogactwo ich nie ratuje. On mówi, ale ty, Jesteś moim Bogiem zawsze. Ty prowadzisz moje życie i prowadzisz mnie przez jasne polany i ciemne doliny, żeby zaprowadzić mnie do chwały. Jesteś ze mną, laska Twoja i kij Twój pocieszają mnie, jesteś przy mnie jako mój dobry pasterz. Gdzie? Oni nie mają tego, co ja mam. Oni nie mają Ciebie, a Ty jesteś Bogiem, który mnie prowadzi. Prowadzi mnie do chwały. Przyjmiesz mnie, kiedy moje ostatnie tchnienie z tego świata, na tym świecie przeminie. Okaże się, że przygotowywałeś mnie na spotkanie z sobą, aby to, co cenne, aby to, co najcenniejsze, wypróbowana nasza wiara, cenniejsza niż złoto, które ogniem się próbuje, żeby była naszą chlubą na dzień odkupienia, na dzień spotkania z Jezusem. Nie możemy pozwolić sobie, pomimo tego, że doświadczamy czasem bardzo ogromnych trudów w naszym życiu, aby nasze życie przepełniło się smutkiem, aby ciągle rozpamiętywać. I to jest decyzja, którą podejmujemy. Ale to nie jest tylko decyzja, że będę się weselił. To jest decyzja, że zbliżę się do Boga i będę się weselił. Nie ma radości bez Boga. Bóg jest źródłem radości. Kłamstwem jest, że Bóg zabiera radość. Prawdziwa radość jest jedynie w Bogu i bez Boga nie ma radości. Jeżeli chcę doświadczyć pokoju, jeśli chcę doświadczyć radości, muszę zbliżyć się do Boga, muszę podjąć decyzję. Apostoł Paweł w liście do Koryntian, w drugim liście do Koryntian, w 7 rozdziale pisze o smutku, że smutek, który jest według Boga, sprawia opamiętanie ku zbawieniu i nikt go nie żałuje, ale smutek światowy sprawia śmierć. Apostoł Paweł pisze, że jest Boży smutek, który przywraca nas na Boże ścieżki, który prostuje Boże ścieżki, to znaczy ja pod wpływem doświadczeń zwracam się jeszcze bardziej i bardziej ku Bogu. Jeszcze bardziej i bardziej oczyszczam moje życie. Jeszcze bardziej i bardziej postanawiam, żeby żyć bliżej Niego. Apostoł Paweł mówi, tego smutku nikt nie żałuje. On sprawia zbliżanie się do Boga. Ale jest smutek światowy. To jest rozpamiętywanie i użalanie się nad sobą, które do niczego nie prowadzi. Zatrzymuje się w miejscu. To takiego smutku doświadczył Judasz. Ten smutek nie poprowadził go do upamiętania. On poprowadził go do takiej rozpaczy nad samym sobą, że poszedł i się powiesił. Apostoł Paweł mówi, smutek światowy sprawia śmierć. Właśnie taki smutek sprawia śmierć, jeśli ciągle użalam się i płaczę nad swoim marnym losem. Bożego smutku nikt nie żałuje, ale muszę pamiętać, że smutek światowy, który tylko sprawia, że moje zachowanie nic za nic się nie zmienia, a tylko jest wieczny smutek i rozżalenie nad samym sobą, rodzi coraz bardziej oddalam się od Boga i w konsekwencji coraz bardziej umieram, oddalając się od źródła życia. Jedno z kazań, które zrobiło przed laty na mnie ogromne wrażenie, to zapewne mówiłem o tym już, to kazanie Davida Wilkersona, który zakładając kościół Times Square Church w Nowym Jorku, który zakładając kościół Times Square Church powiedział, że przez 4 lata głosił mu opamiętanie w kościele. Że będąc człowiekiem wierzącym nie możesz robić tego i tego. A tam byli bogaci ludzie, tam byli ludzie, którzy robili bardzo różne rzeczy. I on mówił, nazywał, będąc człowiekiem wierzącym nie możesz robić tego i tego. I mówi, po 4 latach głosiłem opamiętanie. Po 4 latach wybuchła radość w Kościele. Ona się pojawiła. To znaczy, że gdzieś to doszło do ostatniego człowieka. Bóg zrobił swój porządek na tyle, że Duch Święty przyszedł i przeniósł swoją radość. On mówi, że ta radość wybuchła i to nie radość na jednym nabożeństwie, tylko radość, która pojawiła się w Kościele i ona trwała. I pamiętam, jak czytałem książkę Człowiek z nieba, historię brata Juna, tak, który się nazwał człowiekiem z nieba po to, żeby chronić swoją rodzinę i swoich braci, żeby nie zdradzić swojej tożsamości. On mówi, że kiedy to, co oni przeżywali w Chinach, tam prześladowany Kościół, na Kościół domowy, Bożą obecność i Bożą pociechę, kiedy przyszedł właśnie do Times Square Church, do tego kościoła, nieżyjącego już Davida Wilkersona, mówi, to było to samo doświadczenie, które miałem w Chinach. Zapamiętałem to. To samo doświadczenie, przeżywanie Bożej radości. Dlatego właśnie dzisiaj chcę powiedzieć, zachęcić was, zachęcać samego siebie. Nie da się Bożej radości sfabrykować. Nie da się jedynie dekretem, postanowieniem, siłą woli sprawić radości. Ta radość zawsze zaczyna się od zbliżania się do Boga. Ta radość zawsze zaczyna się od poprawienia relacji z Bogiem. Zawsze od tej bliskości, od zadbania o tę więź. Kiedy Jezus pisze list do kościoła w Efezie, to też zawsze mnie zaskakuje, kiedy pisze, że robisz wiele wspaniałych rzeczy, niezwykłych rzeczy. Naprawdę, byśmy powiedzieli, bez Jezusa, to byśmy powiedzieli, że to jest naprawdę super świetny Kościół. Naprawdę. Niezwykły, wierny Kościół. Mądry, rozsądzający fałsz od dobra, potrafiący rozpoznać złych apostołów fałszywych, ludzi trwających przy Chrystusie pomimo prześladowań. Jezus mówi, mam ci za złe, że odszedłeś od swojej pierwszej miłości. I nie mówi do nich, módl się o swoją, żeby Bóg dał ci pierwszą miłość, tylko mówi, pamiętając, po jakiej wyżynie chodziłeś. A ta wyżyna to jest właśnie to doświadczanie radości, doświadczanie pokoju, doświadczanie tej bliskości relacji z Bogiem. Opamiętaj się i spełnij uczynki, jakie czyniłeś pierwej. To znaczy, że to jest powrót do tego może, co zaniedbałem, do modlitwy, do Bożego Słowa, do zbliżania się do Boga, do tworzenia swojego życia na Boga. Bez tego nie można. Nie będzie prawdziwej radości. I naprawdę można wszystko zrobić. Można zastąpić, można zrobić kolorowe światełka, można zrobić wszystko pierwsza klasa, ale nie da się podrobić Bożej obecności. A kiedy Bóg przychodzi do swojego kościoła, jeden z pierwszych objawów, znak Bożej obecności, to jest spontaniczna radość, która wypełnia ludzi wierzących. Pomimo tego, nie zamiast tego, czy nie kiedy przeminą smutki, ale pomimo, czy pośród smutków, pośród ucisków, pośród doświadczeń. Bóg jest Bogiem wszelkiej radości. Bóg jest źródłem wszelkiej radości. Apostoł Paweł, pisząc list do Filipian, kiedy mówi, radujcie się w Panu zawsze, powtarzam wam, radujcie się. Nie przykrzy mi się to pisać wam, żebyście radowali się. On wie, on pisze do kościoła, który chodził blisko Boga. My ludzie wierzący, oczywiście, że chodząc blisko Boga, możemy poddać się pod smutek i pod zwątpienie. Dlatego apostoł Paweł pisze czego sam doświadczył, co było jego udziałem, ale o czym też czytamy w Starym Testamencie, kiedy Dawid, mający wiele powodów do smutku, brał tą harfę czy lutnię i grał i powiedział, będę ci śpiewał, będę ci grał, będę ciebie wielbił, pomimo tego, że jest mi smutno. Będę się weselił w tobie, pomimo że czuję się, jakbyś zapomniał o mnie. pomimo że ciągle smutny chodzę. Dawid pisząc psalm o smutku, kiedy pisze, że dlaczego zapomniałeś o mnie? Takie słowa powie. Dlaczego zapomniałeś o mnie? Nigdy nie kończy w miejscu rozpaczy, ale zawsze psalmy są przesycone nadzieją i po słowach tego opisania tego swojego stanu mówi o Bogu, o skale, o pociesze, o Bogu, który trzyma go w swoim ręku, o Bogu, który jest uciszeniem jego duszy, jest jego zbawieniem, jest jego nadzieją, jest jego tarczą, jest jego mocą, jest pomocnikiem, jest pasterzem, jest tą jego laska i kij go pocieszają i prowadzą. Chociaż wciąż mówi, czemu drżysz we mnie, duszo moja? Czemu smucisz się we mnie? Ufaj Bogu, gdyż jeszcze sławić go będę. Pomimo tego, że dzisiaj mam smutek, ufaj duszo moja Bogu. Nadejdzie dzień, w którym go będę sławić. Ale to wszystko jest możliwe tylko wtedy, kiedy będę blisko Boga. Jeżeli jestem daleko od Boga, to mogę postanowić sobie, że od jutra się wezmę, że od jutra będę śpiewał Panu, że od jutra będę się weselił, ale to niczego nie zmieni. Tylko kiedy będę blisko Boga, kiedy będę modlił się, kiedy będę czytał Jego Słowo, kiedy Duch Święty będzie przychodził do mojego życia i powiedział, że tego nie wolno mi robić, to ja powiem, dobrze, nie będę tego robił. Będę zbliżał się do Ciebie. Niech Twoja krew obmyje moje życie. Niech mnie oczyści. To ja będę przychodził do Ciebie. Tylko Bóg jest źródłem radości. Nie ma radości bez Boga. A tam, gdzie Duch Święty przychodził i przychodzi, zawsze, zawsze jednym z objawów Jego działania jest radość. Dlatego jeśli chcemy chodzić blisko Boga, dlatego jeśli chcemy tej prawdziwej radości, to wynika ze zbliżenia się do Boga, tak jak pierwszy Kościół był blisko Boga. To nie byli doskonali ludzie i to nie byli ludzie bez problemów, bo to byli uczniowie pełni radości i Ducha Świętego, bo gdzie Duch Święty przychodzi, gdzie Bóg przychodzi, tam On wlewa pociechę, wlewa zachętę, wlewa nadzieję, wlewa pokój i nasyca radością. I nie jest to zewnętrzny śmiech, nie jest to zewnętrzny śmiech, ale to wnętrze dotknięte przez Boga, które promieniuje na zewnątrz. Amen. Powstańmy do modlitwy.